Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już Piotr Urbańczyk, prezes Best TFI, Maciej Woźko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Zanim o emerytach, dziś rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Potrwa do 30 września. Kto się nie spisze, może zapłacić karę nawet do 5000 zł. Można to zrobić samodzielnie przez internet, a osoby pozbawione tej możliwości będą mogły zrealizować to przez wywiad, na przykład przez telefon. Ale właśnie, no ja się tutaj obawiam pewnych umiejętności różnych osób, czy panów zdaniem, jak się uchronić przed oszustami, jak uchronić nasze dane, bo w sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie zweryfikować takiego rachmistrza, z którym się umawiamy przez telefon, nie wiemy, kto do nas dzwoni. Pewnie starsi ludzie będą narażeni właśnie na to, że będą do nich różne osoby dzwonić. Co tu można zrobić?
Ja może
przede wszystkim wydaje mi się, że zachować te podstawowe zasady bezpieczeństwa to dotyczy zarówno wywiadów telefonicznych, choć już wczoraj pierwsze informacje bardzo wyraźne były ze strony Głównego Urzędu Statystycznego, na jakich zasadach i czym musi wykazać się osoba przeprowadzająca taki wywiad, ale mam wrażenie, że to dotyczy zarówno tych wywiadów przeprowadzanych przez ankieterów, ale też strony internetowej. No, możemy tylko domniemywać, że pewnie też pojawią się jakieś fejkowe strony. Ważne jest to, że nie podajemy żadnych informacji finansowych, numerów kart, nie podajemy żadnych informacji, które mogłyby wprowadzić niebezpieczeństwo dotyczące naszych finansów, naszych pieniędzy. To są dane ogólne dotyczące miejsca zamieszkania, wieku, narodowości. I tutaj, jeżeli tylko pojawiłoby się pytanie, które wzbudza naszą wątpliwość, mamy przecież prawo przerwać taką ankietę, taki wywiad i poprosić o powtórne połączenie. Tak bym chyba doradzał, chociaż wydaje mi się, że tych sposobów czy informacji dotyczących tego, jak zachować się bezpiecznie, możemy się jeszcze spodziewać w najbliższych dniach.
Piotr Urbańczyk.
Ja ze swojej strony chciałbym podkreślić wagę takiego spisu. Ostatni był dokonany w 2011 roku, także mniej więcej co 10 lat dokonywany jest taki spis. Jest to nieocenione źródło informacji dla statystyków, dla osób odpowiedzialnych za gospodarkę, dla ludzi zajmujących się kwestiami społecznymi. Więc jak najbardziej ja jestem dużym zwolennikiem przeprowadzania takich spisów. Oczywiście jest ryzyko takie, że spotkamy się z kimś, kto będzie próbował nas naciągnąć na przekazanie mu danych osobowych, bo proszę zauważyć, że w kwestionariuszu przede wszystkim musimy podać swoje imię, nazwisko, numer PESEL.
O właśnie, PESEL.
PESEL to są dane wrażliwe, tak szczerze mówiąc, na bazie których już można by próbować naciągnąć kogoś na kredyt, tak szczerze mówiąc.
No tak, można, dokładnie, jak wypłyną te dane gdzieś właśnie albo wpiszemy na nie taką stronę jakąś fałszywą.
Tak, jeszcze musimy podać adres zamieszkania, musimy podać, kto przebywa za granicą czasowo, jakie mamy relacje rodzinne, musimy podać w ogóle dane na temat mieszkania i tak dalej, czy jesteśmy emigrantem, czy nie jesteśmy emigrantem. To jest bardzo dużo niezwykle istotnych z punktu widzenia makroekonomii danych. Natomiast rzeczywiście musimy zachować po prostu czujność, bo to są informacje wrażliwe i gdyby wyciekły, rzeczywiście mogłyby narobić osobiście kłopotów. Ale korzyści płynące z tego, moim zdaniem, w skali makro oczywiście, znacząco przekraczają ewentualne problemy, jakie każdy z nas, bo każdy z nas powinien się zapisać, bo jest obowiązek i podać te dane, może ewentualnie mieć.
To teraz wracamy do emerytów. Okazuje się, że pracownicy już nie wybierają się tak ochoczo, jak jeszcze do niedawna na emeryturę, a pracodawcy, i tu jest ciekawa sprawa, mimo pandemii i osiągniętego wieku emerytalnego przez ich pracowników, nie zwalniają takich osób. Co się panów zdaniem zmieniło?
No moim zdaniem sprawa jest wbrew pozorom dość prosta. Znaczy, zwalniając na emeryturę pracownika, trzeba mieć kim go zastąpić przy bezrobociu na poziomie nawet 5% w zeszłym roku, 6%. Zwyczajnie nie jest tak łatwo pozyskać pracowników, którymi to miejsce pracy można zastąpić. To jest pierwszy element. Natomiast po stronie pracownika, no, powiedzmy sobie szczerze, te emerytury nie są zbyt wysokie, stąd pracownicy w wieku emerytalnym no, będą próbowali, czy jest to zupełnie naturalne, pracować jak najdłużej po to, żeby jak najdłużej też zarabiać. Myślę, że jeszcze trochę taki stan rzeczy się utrzyma, że no, zwłaszcza widzimy to w tych danych dotyczących przejść na wcześniejsze emerytury, że tam bardzo niski procent osób wybiera tę możliwość no, z prostego powodu. Finansowo bardziej opłaca się pracować. Dwa, pracodawca akceptuje taki stan rzeczy, ponieważ no, nie ma też na rynku nowych pracowników, którymi łatwo zastąpić odchodzącego z pracy emeryta.
Mm-hmm. Czyli pracodawcy zaczęli cenić teraz bardziej doświadczonych pracowników. Tutaj się kompletnie jednak ten rynek pracy zmienia, bo no, przypomnę, że do niedawna chętnie wypychali ich z rynku pracy.
No ale to wynikało z tego, że mieliśmy wysoki stopień bezrobocia, ale to są odległe lata wstecz. Tak w tej chwili, jak popatrzymy sobie na skalę bezrobocia w Polsce, to ona jest jedna z najniższych w ogóle w Europie. W związku z czym rzeczywiście jest duże zapotrzebowanie na ręce do pracy. To jest jak gdyby jeden element. Drugi, mężczyzna czy kobieta, które przekraczają 60 rok życia i dochodzą do 70, wiele z tych osób jest w pełni sprawna fizycznie, umysłowo, i w ogóle nie myślą o tym, żeby przejść na emeryturę, bo przejść na emeryturę kojarzy im się po prostu z jakimś wykluczeniem społecznym. Spotkałem się z taką sytuacją. Ale tak szczerze mówiąc, odpowiedź na to pytanie też tkwi w liczbach. Bo proszę Państwa, jak popatrzymy sobie, ile wynosi przeciętna ZUS-owska emerytura, to w przypadku mężczyzn to jest 2550 zł, a w przypadku kobiet 1750 zł, no to wyobraźmy sobie samotną kobietę na emeryturze, która dostaje jej, pomijam 13 i 14 emeryturę, która w tym roku płynie, 1750 zł miesięcznie, z czego musi opłacić czynsz, media.
I jeszcze, leki. W tym wieku to już leki są bardzo drogie, bo no, się ich dużo bierze.
Powyżej 70 leki są już za darmo, ale oczywiście to też
nie wszystkie, tak.
Nie wszystkie oczywiście, ale jedzenie. No proszę Państwa, jeżeli ktoś na czynsz i na koszty wyda 800 zł, to nie jest, bo tak bywa w blokach na przykład, takie są koszty czynszu plus opłat za media, około 800 zł, a dostaje na rękę 1700, no to spróbujmy się utrzymać za 1000 zł, szczerze mówiąc, spróbujmy sobie kupić coś do jedzenia przez 30 dni. Dlatego to odpowiedź jest w liczbach. Po prostu oczywiście, tak jak mówię, my w tej chwili, bo ja też już taki bardzo młody nie jestem, szczerze mówiąc, w ogóle na emeryturę się nie wybieram, jeżeli tylko oczywiście będę mógł pracować długo, jeżeli mi zdrowie pozwoli.
No i właśnie. Pracodawcy. I pracodawcy, bo tutaj też jest dosyć ciekawa sprawa, tak patrząc wstecz na inne dane, się okazuje, że z tych najnowszych, że pracodawcy nie chcą rozstawać się z pracownikami, którzy już osiągnęli ten wiek emerytalny, ale z drugiej strony, jeśli ktoś wcześniej, znaczy kilka lat temu osiągnął ten wiek emerytalny i teraz znalazł się ponownie na rynku pracy, chciałby pracować, to jednak te osoby już ze względu na wiek nie są nawet zapraszane na rozmowy kwalifikacyjne. I tu tak jest bariera.
Mam wrażenie, że osoby pracujące, posiadające zatrudnienie w wieku emerytalnym zdają sobie z tego sprawę, że zrezygnowanie z pracy i później powrót na rynek pracy, poszukiwanie zatrudnienia po tym, jak wyjdzie się z firmy, jest znacznie trudniejsze. Nie jest wcale łatwe. Tu oczywiście ten element wieku w czasie rekrutacji ma niebagatelne znaczenie. W związku z tym no, wszyscy, mam wrażenie, że tu obie strony, i pracodawcy, i pracownik, akceptują tą sytuację, w której pracownik mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal pracuje. Ja myślę, że mimo że nie widzimy tego jeszcze w tej chwili, bo były takie jeszcze rok temu informacje, że pracodawcy będą wybierać osoby w wieku emerytalnym, ograniczając zatrudnienie w związku ze skutkami kryzysu covidowego. No, nie widzimy tego jeszcze w tej chwili, ale myślę, że to jest kwestia kolejnego roku, kolejnych lat, że no, niestety, ale możemy się spodziewać, że w pierwszej kolejności to właśnie osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, będą wskazywane jako te, które zatrudnienie stałe mogą stracić.
A już w tej chwili około 100 tysięcy osób rocznie wstrzymuje się z pójściem na emeryturę. Czy to jest jakiś sukces rynku pracy? Można już to w takich kategoriach określać?
Popatrzmy, ilu jest w ogóle emerytów w tej chwili. Jest ponad 7 milionów. Czyli 100 tysięcy to jest dużo czy mało? Nie potrafię tego ocenić, czy 100 tysięcy osób, które wstrzymały się z przejściem na emeryturę, to jest dużo czy mało, ale trend jest ewidentnie widoczny. Rozmawialiśmy na antenie radia wielokrotnie o tym, ile osób musimy, nazwijmy to, zapraszać za granicę do pracy u nas w kraju po to, żeby gospodarka mogła po prostu wykonywać swoje podstawowe zadania. Ja jeszcze może a propos w ogóle podejścia pracodawców. Ja to takie proste porównanie może użyję. Młodszy mężczyzna od starszego mężczyzny może szybciej ganiać z taczkami, ale ten starszy mężczyzna często wie lepiej, co w tych taczkach powinno być przewożone. I jeżeli mamy przemysł czy gospodarkę opartą na prostych czynnościach, tak, gdzie te produkty nie są szczególnie przetworzone, to rzeczywiście zapotrzebowanie jest głównie na młodych, silnych mężczyzn. Tak, przepraszam, że tak do mężczyzn to tylko sprowadzam. Natomiast jeżeli mówimy o gospodarce, która już posługuje się technologiami bardziej zaawansowanymi, no to osoby bardziej dojrzałe, z większym doświadczeniem zawodowym stanowią większą wartość. Więc to jest trochę tak, tego typu gra, a wydaje mi się, że polska gospodarka się przeobraża cały czas, więc zapotrzebowanie na osoby po 50, po 60, jestem przekonany, że będzie powoli, ale będzie rosło.
No i jeszcze jedna ciekawa rzecz, która wychodzi z informacji podanych przez ZUS. Decyzje o dłuższej pracy znacznie częściej podejmują kobiety niż mężczyźni. Czy to panów zdaniem wynika właśnie z obawy o to, że z jednej strony kobiety żyją dłużej, z drugiej strony no, wiedzą, powszechna jest wiedza, że dostaną tą emeryturę znacznie niższą niż mężczyzna i kiedy ten mężczyzna, partner odejdzie, one będą musiały sobie same z tą niską emeryturą radzić?
Ten element wysokości emerytury, myślę, jest tutaj kluczowy i najważniejszy, ale też pamiętajmy o tym, że kobiety to zawody, które w dużej większości nie są zawodami fizycznymi. Tu jeśli mówimy o panach i pracy w przemyśle na przykład, to jest naturalne, że 65-latek ma prawo być zmęczony pracą, czy szukać jakiegoś innego pomysłu na ciąg dalszy pracy zawodowej. W przypadku pań często to są zawody znacznie lżejsze, niefizyczne i tutaj łatwiej wydłużyć ten czas pracy, czas zatrudnienia.
Mm-hmm. Pamiętam o jednej rzeczy jeszcze, bo to, co płynie w ogóle z informacji, z prasy, z telewizji i tak dalej, to stopień zastąpienia będzie spadał. Stopień zastąpienia, czyli w rozumieniu relacji przeciętnego wynagrodzenia do przeciętnej emerytury. My z roku na rok kolejne grupy emerytów i emerytek będą dostawały coraz mniejsze kwoty, jeżeli chodzi o emerytury. Ludzie to czytają, wiedzą o tym. No i tak wspomniałem, czy razem wspominam tutaj z panem, no kwota 1700 zł to nie jest kwota, za którą jesteśmy w stanie wyżyć. Więc każdy już w tej chwili, czy jesteśmy parę lat przed emeryturą, czy zbliżamy się do emerytury, no wiemy, że po prostu z czegoś musimy wyżyć, więc stąd te decyzje, żeby pracować dłużej. Plus oczywiście to poczucie takie, że jesteśmy potrzebni, bo pamiętajmy, jak pracujemy, to mamy poczucie, że jesteśmy potrzebni. Jak przechodzimy na emeryturę, to jakiś tam świat nam się kończy. To też ma wpływ na naszą psychikę.
I chyba też na długość życia u niektórych
długość
osób.
Życia, tak.
Dostaliśmy SMS-a od słuchaczy w sprawie poprzedniego tematu o spisie. I tutaj rzeczywiście jest wymieniona bardzo dobra praktyka. Pan pisze o tym, że w Warszawie najpierw otrzymał list z Głównego Urzędu Statystycznego z informacją o spisie i numerem telefonu ankietera, a następnie właśnie z tego numeru telefonu ankieter zadzwonił, czyli można sprawić, żeby było bezpiecznie. Zmieniamy temat. Sąd nakazał pani Elżbiecie zapłatę 30 tysięcy złotych zaległego czynszu za mieszkanie, w którym nie mieszkała ona od 4 roku życia. Kobieta nie wiedziała o długu, do którego doprowadziła jej matka. To ważne, bo kobieta od 4 roku życia była wychowywana przez swoją babcię. No i takich sytuacji, gdzie sąd skazuje na niejawnym posiedzeniu zaocznie, jest wiele, które dotyczą dzieci, które nie mają i nie chcą mieć kontaktów ze swoimi biologicznymi rodzicami, ponieważ ci rodzice nie sprawdzali się w roli rodziców, albo gdzieś któryś z tych rodziców odeszło i nie płaciło nawet alimentów na to swoje dziecko. A w życiu dorosłym potem tego dziecka spada na nie jak grom z jasnego nieba wiadomość, że któryś jego rodzic ma wielkie długi, jest stary, potrzebuje jeszcze opieki i tę opiekę dała gmina, ale za tę opiekę również trzeba zapłacić i te wszystkie koszty nagle spadają na Bogu ducha winne dorosłe już dziecko, które z tym rodzicem nigdy nie miało nic wspólnego. Co z tym naszym prawem tutaj nie tak, że do takich sytuacji dochodzi?
To nie jest nie tak z prawem. Prawo dotyczące opieki zstępnych nad wstępnymi i odpowiedzialności w obie strony, czyli odpowiedzialności rodziców za nasze działania do osiągnięcia naszej pełnoletności i w drugą stronę odpowiedzialności dzieci za postępowanie rodziców, czyli na przykład właśnie za długi rodziców, jest zasadą stosowaną w prawie od wieków, można było wypowiedzieć. Tutaj rzeczywiście sytuacja jest o tyle zaskakująca, że pani, o której wspominamy, dowiedziała się o długu, który musi uregulować, już po niejawnym posiedzeniu sądu, no, nie mając kontaktu z matką, z którą nie mieszkała. Natomiast to moim zdaniem też, poza oczywiście faktem, że ta sprawa nadal trwa, została skierowana do kolejnej instancji i prawdopodobnie znajdzie swój szczęśliwy finał, to jednak niesie za sobą pewną przestrogę. Znaczy, pamiętajmy o tym, że dzieci bez względu na tak naprawdę to, czy z rodzicami utrzymują kontakt, czy nie, no są w pierwszej kolejności tymi osobami, które za postępowanie rodziców odpowiadają. Ja pamiętam jeszcze kilka lat temu, taką zmorą wielu rodzin była sytuacja, w której rodzice dość nieświadomie czy nieświadomi swojego postępowania związanego z choćby kartami kredytowymi, które wchodziły na rynek, no, robili dosyć spore długi na kartach kredytowych, po czym okazywało się, że za te długi odpowiadają również dzieci, które muszą rodzicom, czy są zmuszone przez przepisy prawa rodzicom pomóc w uregulowaniu takich długów. Tu wchodzi rzeczywiście kwestia pewnej sprawiedliwości społecznej w sytuacji, kiedy w przypadku, o którym rozmawiamy, ta pani od 4 roku życia nie zamieszkiwała z matką i nie utrzymywała z nią kontaktów, wychowywana była przez babcię, więc myślę, że to dla prawników i dla sądu no, zadanie znalezienia tego elementu właśnie sprawiedliwości społecznej w tej konkretnej sytuacji.
No i ostatnie zdanie, Piotr Urbańczyk, minuta.
Dobrze ją wykorzystam, mam nadzieję. Ja może zaapeluję do wszystkich i mówię to zupełnie poważnie. my mamy tą cechę jako ludzie, że umieramy. I w związku z czym zostawiamy naszych potomnych różnym bagażem majątku, czasami z długami. I bardzo apeluję do wszystkich, bo sam, że tak powiem, też staram się zapoznać z tymi zasadami gry, żebyśmy dobrze zapoznali się z prawem spadkowym. Wiele, a byłem tego świadkiem niestety, niespodzianek, na które osoby, które brały spadek, zostały zaskoczone, były zaskoczone sytuacją, że również dziedziczy się długi. Proszę Państwa, ponieważ jest to tylko kilkadziesiąt sekund, ja pozostanę przy tym apelu, zapoznajmy się z prawem spadkowym, żeby tego typu sytuacji, aczkolwiek chyba to nie jest ten przypadek, ten, o którym pani redaktor mówi, żeby fakt, że nasi rodzice odejdą, a wszyscy odchodzimy po prostu, żeby nie był dla nas niemiłym zaskoczeniem w rozumieniu oczywiście finansowym i kapitałowym, majątkowym.
I więcej już nie porozmawiamy na ten temat. Niestety moimi i Państwa gośćmi byli dziś Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej, Piotr Urbańczyk, prezes Best TFI. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji.